Jak nauczyciele mogą rozpoznawać oznaki bullyingu? Jakie są strategie i techniki efektywnej interwencji nauczyciela na różnych etapach konfliktu? Porozmawiamy o tym z Krzysztofem Żeńcą. Ja nazywam się Magdalena Kosowska i serdecznie zapraszam do odsłuchania podcastu.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Magdalena Kosowska, jestem opiekunem merytorycznym trenerów w firmie Reschool i mam przyjemność dla Państwa dzisiaj poprowadzić spotkanie. Spotkanie będzie mówiło o tym, jak reagować na przemoc rówieśniczą i spotykamy się z okazji takiej, że Uniwersytet SWPS podjął współpracę razem z Fundacją Unika i z firmą Reschool i rozpoczyna się projekt Przerwij krok przemocy w swojej szkole. Projekt ten daje możliwość uzyskania przez 100 szkół dostępu do systemu Reschool, więc zachęcamy serdecznie. Szczegóły będą opisane w opisie naszego wydarzenia, tam będzie adres internetowy szkoły. Jest ze mną pan Krzysztof Żeńca, prezes spółki Reschool, psycholog, współpomysłodawca i współzałożyciel systemu Reschool, psycholog, broker innowacji i wiele, wiele bym jeszcze mogła mówić. Dzień dobry, Krzysztof.
Dzień dobry. Cześć Magdo, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli z Państwem spędzić najbliższą godzinę.
Krzysztof, będziemy dzisiaj rozmawiać o przemocy rówieśniczej. Wiemy o tym, że wiele, wiele lat badacze i profilaktycy zajmują się tym tematem, ale wiesz, na początku to było tak, że przemoc widzieliśmy jako takie agresywne zachowania uczniów, takie akty, że się gdzieś pobili, że się leje krew, a my w Reschoolu uporem maniaka wchodzimy do szkół i mówimy o przemocy relacyjnej. Zwróćcie uwagę na przemoc relacyjną. Powiedz mi, o co takie wielkie halo? Krew się nie leje. Przecież dzieci sobie od zawsze dokuczały, zawsze sobie, oczywiście mówię w cudzysłowie, zawsze sobie dogryzały, one się przecież muszą jakoś dotrzeć, może zahartować. Opowiedz proszę, o co chodzi?
Czy to, że przemoc w szkołach jest w pewnej formie, była i będzie, to z tym musimy się od razu pogodzić, tak? Mhm. Ale nie mówimy tutaj, tak jak właśnie wspomniałaś, o tych wydarzeniach, przede wszystkim, gdzie jest przemoc fizyczna, gdzie dochodzi do starć z uczniami, które czasami będą występować, ponieważ dzieci, zarówno młodzież, też nie mają jeszcze wypracowanych odpowiednich mechanizmów radzenia sobie ze stresem, emocjami. I czasami są te piki emocjonalne, gdzie trzeba po prostu spuścić parę, tak? I najłatwiej jest im to wyregulować w ten sposób. My dorośli oczywiście stosujemy już inne, bardziej adaptacyjne metody zachowania. No ale tak jak wspomniałaś, przemoc relacyjna. Co to jest? Jak z tym sobie poradzić? Myślę, że to jest, może być trudne do zobaczenia dla nauczycieli, szczególnie, że nauczyciele często widzą tylko ten wyrywek 45-minutowy na swojej lekcji, bądź na przerwie, kiedy pełnią dyżur. Ale żeby mieć pełny obraz klasy, tego co się dzieje z dziećmi, z uczniami, no to potrzebna jest kooperacja z pozostałymi nauczycielami, z gronem pedagogiczno-psychologiczno-pedagogicznym w szkole. Tak? Przemoc relacyjna może przybierać bardzo różne formy, tak? Od wykluczania, dzieci nazywają to wycinaniem, czyli w danym momencie nie utrzymujemy kontaktu z osobą, z koleżanką, z kolegą. Czasami przybiera to formę zabawy w ściany. Jest hasło, że dzisiaj bawimy się w ściany, więc nie rozmawiamy na przykład z Magdą. Tak? Mhm. Magda przychodzi i od samego początku nikt się do niej nie odzywa i ją ignoruje. Może też przybierać formy nękania różnego w internecie poprzez memy, poprzez różnego rodzaju filmiki, komentarze, wykluczanie z grupy. Bardzo dużo jest tych rodzajów, może nie rodzajów, tych form, w jakiej może być zamanifestowana przemoc relacyjna.
Ja myślę, że to może być bardzo trudne do rozpoznania przez nauczycieli, zwłaszcza przez nauczycieli tych starszych klas, kiedy klasa przechodzi, wiesz, co lekcję do innej sali, nauczyciel widzi jedno zdarzenie i tak naprawdę, zobacz, przechodzi uczeń koło ławki, zrzuca komuś piórnik. No, czy można powiedzieć, że to jest przemoc? No, prawdopodobnie nauczyciel pomyśli, że no niechcąco, nie?
Tak może być, tak, ale to też nie możemy próbować każdego zachowania, które zaobserwujemy, kwalifikować pod zachowaniem przemocowym czy przemocy relacyjnej. No, trzeba dzieci po prostu obserwować, zastanawiać się wspólnie w grupie, czy te zachowania się powtarzają w innych klasach, czy te zachowania faktycznie powodują, że dziecko, nie wiem, opuszcza się w nauce, czy zaczyna frekwencja spadać, tak? Mhm. W momencie, kiedy to są takie pierwsze sygnały, że coś się dzieje, że może się pojawić przemoc w grupie. My to w momencie, kiedy wprowadzamy system RESCLU, prowadzimy warsztaty i z dziećmi, i z nauczycielami, to za każdym razem podkreślamy, musicie pracować w grupie, bo indywidualnie nie jesteście w stanie wyłapać wszystkiego sami. Wy jako nauczyciele macie prawo nie widzieć wszystkiego, tak? To jest czasami zaskakujące dla nich, że my nie uważamy ich za omnipotentnych, tak? Mhm. Nauczyciel ma prawo nie zauważyć, nie dostrzec. No w szkole jest taki harmider i tyle dzieci się potrafi przewalać, mówiąc kolokwialnie, przez korytarze i przez klasy, że no nie są w stanie wszystkiego zaobserwować. Poza tym mnóstwo zachowań dzieje się poza tym uwagą nauczycieli, poza miejscem dla nich dostępnym. Przed szkołą, na podwórku, na ulicy, czy chociażby właśnie w mediach społecznościowych, tam nie mamy wglądu, nawet my czasami jako rodzice nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego.
Mhm. Dobra, to co mi przychodzi, to jeden powód jest taki, że faktycznie nauczycielom może być trudno pewne rzeczy zobaczyć, a z drugiej strony, jak jest ze zgłaszalnością? Czy dzieci przychodzą i mówią o takich zachowaniach? Czy dzieci w ogóle są w stanie, dzieci i młodzież są w stanie zidentyfikować, że to, co mi robią, czyli wiesz, ja stoję na korytarzu, przechodzą dwie dziewczyny i mówią, że coś tu śmierdzi. No to wyobraź sobie, że ja jestem nastolatką, ja doskonale wiem, że to jest do mnie, nie? Bo to
no,
jest
ale
kolejna...
Ale nie pójdziesz do dorosłego.
No
przecież,
oczywiście, że nie pójdę do dorosłego. Ale z czym ja mam iść, Krzysztof? Co ja powiem, proszę pani, ona powiedziała, że ja śmierdzę, a przecież pani mnie zapyta, Magda, ale powiedziały, że ty? No nie. No to może
obok.
To nie było to do ciebie, nie? Więc to jest faktycznie bardzo trudne. A z drugiej strony, wiesz co, przypominają mi się wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych, które wskazują na to, że wiesz, oni tam zapytali młodzież, nastolatków, co jest istotne, bo pewnie małe dzieci by odpowiedziały inaczej. Zapytały nastolatków, które zachowania, z których doświadczacie w szkole, są dla was najbardziej bolesne. I nastolatki wskazały na czwartym miejscu pobicie wymagające interwencji lekarskiej, a na pierwszym, drugim miejscu nastawianie klasy przeciwko obgadywaniu.
Tak, czyli... lepsza jest konfrontacja fizyczna niż bycie obgadanym. Dokładnie tak. W ten sposób to uczniowie postrzegają.
Tak, i bardzo często jak mam szkolenia z uczniami, oni faktycznie kiwają głową i mówią, że tak, to boli najmocniej. Jednocześnie ostatnio miałam dziewczynę, która mówi, a wie pani co? A ja właśnie cieszę się, że oberwałam, bo jak mnie dopiero pobili, to wtedy dorośli zobaczyli, że coś się dzieje. Czyli zobacz, dla dorosłych dalej, jak krew się leje, to się coś dzieje.
No tak, ale profilaktyka nie w ten sposób ma działać, bo w momencie, kiedy leje się krew, kiedy jest potrzebna interwencja, natychmiast to już wchodzimy w działania interwencyjne. Powinniśmy myśleć, w jaki sposób wprowadzać profilaktykę, jak uczyć zarówno uczniów, jak i nauczycieli, rozpoznawać poszczególne zachowania i działać, tak, żeby nie dochodziło do tych działań interwencyjnych. Pytałaś, jak jest ze zgłaszalnością. No małe dzieci mówią wszystko wszystkim. Mniej więcej po tym, jak się kończy etap wczesnej edukacji, czy to jest tam czwarta klasa, to zaczynają one, to też jest oczywiście związane z ich rozwojem, że chcą podejmować same decyzje, ale zaczynają zgłaszać coraz mniej. W szkołach średnich jest to w tych najwyższych klasach, to jest poniżej 20%. Tak? Gdzieś po drodze gubimy te dzieci, gubimy kontakt z tymi uczniami, pomimo tego, że oni wyraźnie w badaniach pokazują, chociażby w naszych reskulowych, że oni chcą rozmawiać z osobami, które są w szkole. Po to też nasz system jest zbudowany w takim, a nie innym modelu, ponieważ wyraźnie zostało wskazane przez uczniów, że oni chcą mieć kontakt z osobą, którą znają z imienia i nazwiska, wiedzą, gdzie mogą znaleźć. I pomimo tego, że w pierwszym kroku jest to anonimowe, to zawsze mogą przejść do rozmowy face to face. I jak mogą to rozpoznawać? No tutaj wchodzi znowu profilaktyka, tak? Jeżeli nauczymy ich rozpoznawać te wydarzenia, w jaki sposób mogą przeciwdziałać nim, to nawet jeżeli ty, gdyby ktoś powiedział w ten sposób, przechodząc obok ciebie, to mogła to usłyszeć koleżanka, tak? Może ty nie będziesz miała odwagi, siły i zdecydowania, żeby pójść coś z tym zrobić, ale świadek może stać się obrońcą. Może podejść do tych dziewczyn, zareagować, powiedzieć, ej, dajcie se siano, odpuśćcie, tak się nie robi, tak? A w ostateczności poinformować odpowiednie osoby w szkole o takiej sytuacji. I oczywiście to się wydaje śmieszne, tak? Ale my też pokazujemy interwentom, że my też zapominamy o tym, że kiedyś też byliśmy młodzi i że dla nas po prostu rzeczy, które teraz wydają się banalne, czasami mogły decydować o życiu czy śmierci, tak? Musimy wejść z powrotem w umysł nastolatka i zastanowić się, że no, dla nich w tej chwili to może być naprawdę bardzo istotny problem i zrzucenie tego, a zostaw, odpuść sobie, to minie, to przejdzie, może skończyć się bardzo różnie. Tak? To może prowadzić do bardzo różnych zachowań później, czy do nawet wytworzenia schematów, które będą pokutować w życiu dorosłym.
Mhm. Czyli to, co słyszę, profilaktyka jest bardzo ważna.
Podstawa.
I ta profilaktyka również ma polegać na tym, że uruchamiamy świadków, czyli uczymy dzieci i młodzież o tym, że reagujemy. No ale ja się założę, że jak ja pójdę z tym do młodzieży i powiem reaguj, to on mi powie, ja nie będę konfidentem.
Tak, albo będę jak Szwajcaria, tak? Czyli neutralny. No to jest w ogóle cała konotacja języka polskiego, jeśli chodzi o skojarzenie ze słowem zgłaszanie. Jak sobie pomyślimy, zresztą bardzo często robimy to na wykładach z kadrą, prosimy o zastanowienie się, pomyśl, czy możesz mi podać pozytywne określenie na zgłaszanie. No i w sumie nas nie interesuje za bardzo, jaka będzie ta odpowiedź, bo oni muszą się zastanowić, tak? A jak zapytamy, a czy możesz podać negatywne, no to wysypuje się jak z worka, tak? Konfident, kolaborant, donosiciel, skarżypyta i tak dalej, tak? To jest troszeczkę zmiana od podstaw, tak? Budowanie tych postaw obywatelskich poprzez edukację i pokazywanie, że zgłaszanie jest bardzo istotne i że no, często odnosimy to w trakcie warsztatów z dziećmi do na przykład ich rodziny, tak? Czy ty byś chciała, żeby to było robione twojemu bratu, siostrze, kuzynce, czy byś zareagował? No i wtedy jest oczywiście, to bym zareagował. Więc dlaczego nie reagujesz w klasie, tak? Doktor Kaczan bardzo fajną taką metaforę przytacza, że klasa to jest powietrze, w którym wszyscy razem oddychacie, tak? I teraz zastanówcie się, czy to chcecie, żeby to powietrze było zepsute przez różnego rodzaju działania, czy zrobicie coś, co to przewietrzy, tak? Zareagujecie. Często jest tak, że uczniowie nie mają tej odwagi, nie mają zasobów, żeby sami zadziałać, tak? I tutaj w rolę wchodzą w tym momencie nauczyciele, interwenci szkoleni przez nas. Jedną z takich ciekawszych interwencji, które ja bardzo często przywołuję na zajęciach z uczniami, jest Undercover Anti-Bullying Team. W ogóle jest to hit, dlatego że sama nazwa jest bardzo catchy, tak? Bardzo chwytliwa. Polega ona na tym, że jeżeli w klasie jest dziecko, które jest osamotnione, które jest wykluczone, które jest wycinane, tak? Dla którego wszyscy stają się ścianą, interwent wybiera z klasy 3-4 osoby, które w tajemnicy przed tym dzieckiem mają go chronić. Za każdym razem, jak coś się dzieje, mają przy tym dziecku być, pomóc, wspomóc, powiedzieć: daj se siana, odpuść sobie, tak się nie robi, tak? Mhm. I nagle okazuje się, że po kilku tygodniach stosowania tej interwencji to już nie jest chronione dziecko, to nie jest chroniony uczeń czy uczennica, tylko to staje się członek podgrupy, to staje się kumpel, koleżanka i oni po prostu automatycznie wchłaniają go do siebie, do grupy i ta osoba już nie jest sama, przez to nie jest narażona na ataki.
Mhm. Mi przychodzi z kolei też taka interwencja, że pamiętam takie zgłoszenie, oczywiście my nie mamy dostępu do tych zgłoszeń, które przychodzą, ale jesteśmy w ścisłym kontakcie z interwentami. Pamiętam taką sytuację, kiedy chłopiec, właściwie to brat młodszego chłopca przysłał do szkoły zgłoszenie, że jego brat codziennie, kiedy wraca ze szkoły, jest kopany, popychany przez jakichś chłopców starszych. Więc pani interwentka, wyciągając krótko informację, z której klasy, kiedy to się dzieje, okazało się, że to trwa bardzo długo. Genialna interwencja wychowawcy. To znaczy właśnie bardzo dyskretnie zrobiła taki team, żeby ten chłopiec nie wracał sam ze szkoły. I to wystarczyło, że sytuacja bardzo szybko uległa poprawie. No dobrze, to dajmy na to, bo tak, mówimy o tym, że uczniowie nie chcą zgłaszać. Że trudno jest to zauważyć, bo to są często takie nieoczywiste zachowania. No ale dajmy na to, że dotarła informacja do wychowawcy, że ma taką sytuację w klasie, że ktoś, albo może grupka osób dokucza, dogryza, no tak się zasadziła na jednego ucznia w klasie. To co on konkretnie może wtedy zrobić, jak już się dzieje?
Przede wszystkim działania grupowe, tak? Powinien oddziaływać na całą grupę, pokazać jedno z naszych lekcji, opowiada między innymi o tym, czym jest koło przemocy, że w klasie, w grupie, każde dziecko, każdy uczeń wcześniej czy później zajmie jakąś rolę w tym kole przemocy, czy kręgu przemocy, jak w projekcie teraz to nazywamy. I musi być to oddziaływanie właśnie grupowe. Nie powinniśmy raczej iść w kierunku takiej konfrontacji jeden na jeden. Pamiętajmy, że to nadal jest nasz punkt widzenia jako dorosłych, tak? Te poczucie sprawiedliwości, że jak ukażemy i przy wszystkich, to wtedy będzie to skuteczne. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie ten delikwent czy delikwentka, którą wyciągniemy na środek klasy i będziemy łajać przy wszystkich innych, to zostanie podniesiona do ręki męczennika, tak? Bo wtedy ten niedobry dorosły, ta nauczycielka, ten nauczyciel czepia się znowu, a on w sumie nic innego nie zrobił złego, bo tylko robił to, co pozostali, albo był zachęcany przez innych. Więc takie wyciągnięcie na bycie męczennikiem podbija tylko i wyłącznie punkty na tej piramidzie hierarchii, która w każdej klasie funkcjonuje. Tak samo myślę, że nie jest skuteczną metodą to, co też kiedyś było praktykowane, czyli podajcie sobie ręce na zgodę, uściśnijcie, przeproście się. No to jest kolejny moment, kiedy ten, który jest agresorem, może osobie doświadczającej przemoc dokuczyć, tak? Może mocniej ścisnąć rękę, może puścić oczko, może przed podaniem ręki dyskretnie ją polizać na przykład, tak? Podając. A znowu osoba, która doświadcza przemocy, to jest kolejne miejsce, gdzie ona jest wtedy bulingowana. Często na forum, bo przeproście się tak, żeby klasa to widziała, więc oddziaływania poprzez grupę, tak, wprowadzanie właśnie lekcji profilaktycznych, pokazywanie, jak można przeciwdziałać, pokazywanie, że jednak wy jako dzieci, jako uczniowie nie lubicie przemocy w waszym otoczeniu. Skoro nie lubicie, możecie reagować. Jeżeli jesteś sam, jesteś świadkiem i boisz się zareagować, złap kumpla, nie wiem, Krzyśka, Karola, Magdę i razem zareagujcie, tak? Poprzez edukację, czyli pokazywać, w jaki sposób możemy tej osobie, która doświadcza przemocy, pomóc. Czasami naprawdę wystarczy, że stanie jedna czy dwie osoby obok i agresorzy odpuszczają, dlatego że przestają mieć poczucie siły i wyższości.
Mm-hmm. To tak jak słyszę, to ta sytuacja nie dotyczy tylko dwóch osób, czyli osoby, która jest sprawcą przemocy i osoby, która doświadcza tej przemocy, tak? Czyli takie angażowanie całej klasy. I też jest tak, że nie każdy ma taką odwagę, żeby stanąć tak oficjalnie.
Dokładnie,
nie?
Tak.
I obronić kogoś. No dobrze, a w takim razie jak nauczyciel ma pracować z całą klasą, no to tak, bo wiesz czego się boję, że my dorośli mamy to, co trochę mówiłeś, z jednej strony takie potrzebę takiego poczucia sprawiedliwości, a z drugiej strony bardzo często wyręczamy dzieci. I tak sobie myślę, że jak my wejdziemy i wszystko załatwimy za tą osobę, która doświadcza przemocy, no to czy my jej na pewno w ten sposób pomagamy?
To tak jak mówiłem o tej interwencji grupowej, tak, że dzieci chronią swojego kolegę bądź koleżankę. W momencie, kiedy damy im narzędzia, możliwości, pokażemy, w jaki sposób można to robić, w jaki sposób można temu zapobiegać, to oni są świetni sami w niwelowaniu tych zachowań przemocowych. Jeżeli dzieci wiedzą, jak zareagować, co mają zrobić, to mają blisko 75% skuteczność w niwelowaniu tych zdarzeń przemocowych. Mhm. Jeżeli będą wiedziały, na czym polega wycinanie, że wyzywanie kogoś o 60, tak, czy wysyłanie memów z kysem, że to są objawy przemocy relacyjnej, że każdy follow, like, udostępnienie na mediach społecznościowych treści, które są zamieszczone przez agresora bądź agresorkę, że to jest napędzanie tego kręgu przemocy dalej, to bardzo łatwo jest się z tego wycofać, tak? Tylko trzeba mieć tą świadomość, która może być budowana poprzez dobrze przeprowadzoną profilaktykę.
Mm-hmm. Teraz poruszyłeś temat tej cyberprzemocy, czyli znowu ten świat, do którego my dorośli mamy albo słaby, albo wcale.
Bardzo ograniczony.
Bardzo ograniczony dostęp. Czy w ogóle szkoła, czy nauczyciele są zobowiązani do tego, żeby interweniować? No bo można powiedzieć, że to się dzieje poza szkołą.
A chodzi ci o to, czy mają obowiązek. No tak. Okej, jeżeli dziecko przyjdzie do pedagoga, do nauczyciela i powie, że coś mu się dzieje poza szkołą, no to jest obowiązek nauczyciela, żeby się tym dzieckiem zaopiekować, tak?
Mm-hmm.
Szkoła ma też pełnić rolę wychowawczą, w związku z tym nie tylko edukacyjną, ale wychowawczą. W związku z tym myślę, że zresztą tak pokazują analizy prawne, że jeżeli przyjdzie dziecko z prośbą o pomoc, wsparcie, albo nauczyciel zauważy, że coś się dzieje, to powinien ten temat zaadresować. No i tutaj powinny wejść już procedury, które w szkole obowiązują, bądź powinny obowiązywać. Tak jest cała ścieżka postępowania, łącznie z tym, że w ostateczności są zawsze pozostaje opcja powiadomienia służb.
Mm-hmm. A jaka rola rodziców?
To jest ciekawe, bo mam wrażenie, że od pewnego czasu toczy się trochę może nie taka walka, ale przepychanka pomiędzy rodzicami a nauczycielami, że rodzice by chcieli, żeby szkoła więcej, nie tylko edukacja i prace domowe, ale żeby było więcej zaopiekowana, a znowu nauczyciele mają takie poczucie, że ta część wychowawcza też zostaje zrzucona na nich, tak? My uważamy, że powinno się pracować z całym otoczeniem, w związku z tym rodzice również powinni być włączeni w tą część profilaktyczną, powinni wiedzieć, jak się przemoc może objawiać, jakie symptomy oni mogą zaobserwować w momencie, kiedy coś się w klasie dzieje, coś się z ich dzieckiem dzieje. Tam jest tak, że no widzimy, tak, jako tata czy mama, że naszemu dziecku jest nagle trudniej w szkole, że obniżyły się oceny, że nie chce chodzić, że nagle przestały się spotykać czy rozmawiać z koleżankami. Teraz nie wiem, czy spotykać, czy na czacie rozmawiać, czy innych na mediach elektronicznych. No i to też może być symptom, że coś się dzieje, tak? I wtedy warto próbować porozmawiać. Jeżeli dziecko nadal nie chce, to spróbować porozmawiać, co się dzieje w szkole, wybadać, co się dzieje w klasie z innymi rodzicami. My jak wchodzimy z systemem Rescue do szkół, to zazwyczaj mamy też spotkanie z radą rodziców. I w przeważającej części są to bardzo pozytywne doświadczenia, tak? Rodzice są zaangażowani, chętni tej wiedzy, żeby zobaczyć, w jaki sposób oni też potencjalnie mogą wspomóc szkołę.
Mm-hmm. Powiedziałeś o tym, że trudno się czasem dogadać rodzicom i nauczycielom. Masz jakieś wskazówki, jak ugryźć temat, że przychodzi? Ja sobie wyobrażam, że taki rodzic, który przychodzi, że jego dziecko doświadcza przemocy i się okazuje, że tych zachowań jest dużo i jest różnych. I one mogą być właśnie takie niepozorne na początku. Przypominam sobie takiego chłopca, którego mama mówiła, sama jest nauczycielem. Nie? I to jest w ogóle trudna sytuacja. Jak rodzic jest nauczycielem i iść do swoich kolegów po fachów i powiedzieć, halo, co tu się dzieje w tej szkole. Więc te dzieci chyba mają jeszcze trudniej, bo ci nauczyciele do nauczycieli jeszcze rzadziej przychodzą, bo nie chcą wchodzić, bo jest im trudno w tej roli. Natomiast no, taka sytuacja, że obserwujemy, że dziecko gaśnie w oczach, jednocześnie, mam tu na myśli konkretną sytuację, jednocześnie chłopiec bardzo chce być w grupie, bo jest w takim wieku, że ta grupa jest dla niego ważna, ale przyjął taką rolę, że się z niego śmieją, on czasem się z nimi śmieje, no bo nie chce wypaść z tej grupy, ale w domu mama widzi, że to nie jest w porządku, jak się do niego odzywają, nie? Na przykład wymyślają sobie grę, że na każde pytanie odpowiadamy tak, tak, tak i na końcu pada pytanie, Krzysztof jest gejem? Tak. I wszyscy, cała klasa ma ha, ha, ha. No, zabawa prosto, jak ja to mówię, z frontu, nie? Tak dzieci... I zobacz, no to jest niby zabawa, to dziecko niby się śmieje, bo bardzo często nauczyciele mówią, widzą pewne rzeczy, podchodzą i mówią, ale oni mówią, że my się tylko bawimy.
No ale to jest wytłumaczenie, tak? No przecież rzadko kiedy złapany na gorącym uczynku się przyzna. Tutaj ewidentnie w opisanej sytuacji masz agresorów, masz asystentów, no i chłopca, który przyjął rolę ofiary w grupie, tak? Tu znowu wracamy do tego kręgu przemocy, o którym żeśmy mówili, że my postrzegamy przemoc po prostu jako zachowanie wewnątrzgrupowe, które reguluje relacje wewnątrz grupy. No i każdy jakąś rolę musi przyjąć. I tak jak sama mówiłaś, ten chłopiec ze świadomością to przyjął. Co można było zaproponować? No to nie są nigdy proste tematy, szczególnie pomiędzy kadrą. Nauczyciele są bardzo różni, tak samo jak rodzice. Nasze doświadczenie pokazuje, że niektórzy nauczyciele no też nie to, że nie widzą, ale nie chcą widzieć. Tak też się zdarza. Tak samo jak niektórzy rodzice. No. Podstawą tutaj jest jednak to wysłuchanie i próba aktywizowania zasobów, które są dostępne wokół, tak? Bo badania pokazują, że mniej więcej 90% dzieci nie lubi przemocy w swoim otoczeniu. Jeżeli nie lubi, to próbujmy to aktywizować, żeby przerwać ten właśnie wzór, który jest utrwalany. Rozmowy między rodzicami i nauczycielami czasami są bardzo trudne, szczególnie, że w tej chwili mam takie poczucie, że rodzice często są teraz bardziej roszczeniowi, tak? No, są specjalne warsztaty, szkolenia, które pomagają w tej komunikacji miękkiej. Też zawsze można poszukać tutaj rozwiązania, w jaki sposób prowadzić trudne rozmowy, w jaki sposób komunikować się z rodzicem. Nie dlatego, że nauczyciele nie potrafią, tak? Tylko po to, żeby być przygotowanym czasami na różnego rodzaju zachowania, których możemy doświadczyć od strony rodziców.
Mhm. Tak, myślę sobie, że taki rodzic w takich emocjach, że jego dziecko doświadcza w szkole przemocy, może to być bardzo trudno, więc warto by było na pewno wybrzmieć, nie zaprzeczać, że to niemożliwe, że przecież nic takiego się nie dzieje. A z drugiej strony mamy rodzica sprawcy, gdzie wiem, że jest tym rodzicom bardzo trudno zaakceptować to, że dziecko robi to, co robi, bo dążę do takiego pytania, czy to jest tak, że nauczyciel patrząc, dostając swoją nową klasę i obserwując te dzieci na początku roku, jest w stanie wyłapać, które z tych dzieci mają predyspozycje do tego, żeby stać się agresorami, a które, żeby stać się ofiarami przemocy. Czy dzieci mają w ogóle takie cechy? Czy można w ten sposób, czy można dać taką ściągawkę, że jak takie dziecko to i to, to ono na pewno będzie to i to?
Nie chciałbym przyklejać tutaj żadnych takich łatek, czyli w stereotypy. Każdy może doświadczyć przemocy, każdy w pewnej sytuacji może zostać agresorem. momencie, kiedy jest walka o hierarchię, kiedy ta hierarchia dopiero się kształtuje, tak jak mówisz, w momencie, kiedy to jest nowa klasa, szczególnie w szkołach średnich, jeżeli wchodzą dzieci z podstawówek, małych szkół podstawowych często, do dużego miasta, do dużej szkoły, to ta hierarchia jest totalnie zaburzona i wtedy, może nie od razu zaczyna się dżungla, tak, i walka, ale będzie to badanie tego terenu, kogo można, kogo nie. Więc oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się, że te dzieci, które będą w jakiś sposób się odróżniały. Ale to, tak jak mówię, nie stygmatyzujmy, bo każdy może być zarówno dziecko z niepełnosprawnością, dziecko z orzeczeniem, ale też wzorowy uczeń, czy osoba, która jest, nie wiem, predysponowana fizycznie do wykonywania różnego rodzaju sportów.
To, o czym mówisz, to jest też taka cenna wskazówka, żeby też mieć uważność na to, że te role są płynne. Zresztą badania pokazują, że osoby, które doświadczają przemocy, to część tych osób, te, które dostaną pomoc, takimi czynnikami ochronnymi dla tych dzieci, które doświadczają przemocy, jest taka alternatywna grupa rówieśnicza, więc dobrze, żeby miały inne środowisko, w którym się odnajdą trochę lepiej niż w klasie. To są też wspierający dorośli, którzy powiedzą, przytulą, powiedzą, to nie jest twoja wina. Bullying nie jest o tym, jaki ty jesteś. Bullying jest tylko wyłącznie o tym, jaką ty masz pozycję w klasie. Ale też jakieś zainteresowania. I te osoby bardzo często idą w przyszłości w zawody pomocowe, typu psycholog, nauczyciel, pielęgniarka. Natomiast część z tych osób, i to z tego, co się orientuje, to tak po połowie mniej więcej siedzieli, część z tych osób same stają się sprawcami przemocy i to są trudne sytuacje. Właśnie, wiesz, zobacz, nauczyciel chce rozwiązać sytuację i zaczyna drążyć, kto zaczął, co się stało, bo bardzo często osoba, która doświadcza przemocy, po jakimś czasie sama zaczyna być przemocowcem, czasem w obronie siebie, bo już nie ma jak stanąć w swojej obronie. Więc zastanawiam się, czy w ogóle jest sens w takiej sytuacji drążenie i cofanie się, czy raczej powiedzenie stop, dobra, mamy trudną sytuację, co z tym robimy? I czy w ogóle jest taka szansa na taką współpracę między rodzicem, dzieckiem, a nauczycielem, żeby tą sytuację naprawić?
Znaczy zdecydowanie szukanie za wszelką cenę winnego czasami przynosi odwrotne skutki niż nauczyciel by, czy nawet rodzic by chciał. Ja tylko wrócę na sekundkę do tych przykładów, które powiedziałeś, bo to przed oczami mi stanęły dwa przykłady z naszych wdrożeń i jeden z badań z osobami dorosłymi, które doświadczyły bullyingu. Jeden to pamiętam, byliśmy w małej miejscowości pod Warszawą na wdrożeniu. To była jeszcze szkoła podstawowa, ale mieliśmy zajęcia z 7-8 klasami. I pani pedagog przybiegła i mówi, że nie mogę być z wami w tej chwili na warsztatach, ponieważ mamy sytuację kryzysową, ponieważ ósmoklasista przydusił 7-klasistę tak, że tamten stracił przytomność. Tak? I potem po warsztatach przyszła do nas i mówi, słuchajcie, jaka szkoda, że nie byliście z nami rok, 2 lata temu. Okazało się, że ten chłopiec, który przydusił, 2 lata temu jemu zrobili dokładnie to samo, ale on to wszystko trzymał w sobie, nikomu nie powiedział, nikt nie zareagował, nikt go nie wsparł. W związku z tym, jak doszło do kolejnych takich sytuacji, zrobił to, co zrobił. Tak, nie widział innej ścieżki poradzenia sobie niż po prostu zaatakowanie swojego kolegi. Natomiast druga sytuacja to jest z badań prowadzonych w Katowicach, gdzie mama, drobna taka brunetka, opowiadała o swoich doświadczeniach w trakcie szkoły, że była bardzo mocno prześladowana. Już nie będę wchodził w szczegóły, co jej robili, ale w pewnym momencie pękła i zaatakowała fizycznie swoich agresorów. I oni się od niej odczepili, dali jej spokój. I dopiero potem, naście lat po sytuacji, która się wydarzyła w szkole, sytuacjach, które się wydarzają w szkole, w trakcie rozmowy z naszymi badaczami okazało się, że ta pani jest przemocową mamą, że ta pani wykorzystuje przemoc jako środek do celu, tak? Została nauczona w szkole, że to jest skuteczne. W ten sposób sobie poradzę, w ten sposób się ochronię i osiągnę swój cel. I ćwiczyła to aż do swojej dorosłości. Więc myślę, że naprawdę trzeba być bardzo czujnym i zwracać uwagę. Wrócę do tego, o czym już żeśmy mówili. Współpraca w szkole, tak? Przede wszystkim tych, którzy spędzają z tymi dziećmi pewno 4 do 8 godzin dziennie, czyli kadra pedagogiczna, kadra psychologiczna, ale również personel pomocniczy. Bo bardzo często zapominamy o tym, że panie w sekretariacie, panie na słuchówce czy ochroniarze też bardzo dużo widzą. I zawsze staramy się przekonać dyrekcję, żeby uwzględniać te osoby również w naszych szkoleniach, żeby przyszły też i posłuchały, bo tak jak mówię, oni też tam są bardzo długo i widzą mnóstwo rzeczy na przerwach, które na przykład nie będą dostępne dla nauczycieli.
To wiesz, tak jak teraz o tym opowiedziałeś, że konsekwencją doświadczenia przemocy może być też to, że dziecko czy później osoba dorosła będzie sama stosowała przemoc, to tak trochę widzę, że tam każdy w tej klasie potrzebuje pomocy. Nie tylko osoba, która doświadcza. I tutaj, jeśli mówimy o interwencjach, to ja zawsze mam w głowie, no tak, sprawca, trzeba się nim zająć i trzeba mu pomóc działać inaczej. Zaraz powiem, dlaczego używam słowa pomóc, a nie właśnie idę w karanie. Ale bardzo często zapominamy, żeby zaopiekować tą osobę, która doświadcza.
Która jest świadkiem.
I która jest świadkiem. Przecież tak naprawdę, jak dzieci wiedzą, czy młodzież wie, że bardzo łatwo wejść w tą rolę ofiary, no to one są w przewlekłym stresie. A jak są w przewlekłym stresie, to pewnie cała klasa ponosi konsekwencje tego, czyli na pewno niższe wyniki w nauce, na pewno niższa frekwencja, bo ta atmosfera w szkole jest jaka jest, więc jak ja mam okazję nie przyjść do szkoły, to do niej
to na pewno... Oczywiście, że nie przyjdę.
Nie przyjdę.
Skorzystam z tego.
Dokładnie. A dlaczego użyłam słowa, że pomóc trzeba również temu sprawcy? My nie wiemy, co tam takiego się zadziało, że on się zachowuje tak, jak się zachowuje.
Tak, co jest z tyłu głowy. Co do tego... Ja kiedyś miałem dyskusję z takim dziennikarzem w trakcie programu radiowego, gdzie po jakimś wydarzeniu przemocowym, które zostało nagrane i wrzucone do sieci, tak zainteresował to dziennikarzy, że powstał program. Niestety czasami taka jest ścieżka. I mieliśmy właśnie dyskusję na temat tego, jak zaopiekować, co zrobić. I dziennikarz zaczął w pewnym momencie używać pod kątem sprawców określeń zwyrodnialcy, przestępcy, zbóje. I ja mówię, ale proszę pana, panie rektorze, pan nie wie, dlaczego tak się stało. Ja rozumiem, że to się nasuwa, tak? Ale jeżeli dochodzi do takiego zdarzenia, to trzeba zaopiekować wszystkie strony, które biorą w tym udział. Trzeba dojść do, może nie szukać, kto zaczął, tak jak żeśmy o tym rozmawiali, ale dojść do sedna, jak rozwiązać tę sytuację i jak spowodować, żeby ona nie została powtórzona. No pan dziennikarz się ze mną nie zgodził, powiedział, że on ma swoje zdanie, powiedział, że ja mam prawo mieć własne zdanie, tak? Aha. I że ja nie przyjmuję tego, że można w ten sposób po prostu stygmatyzować osoby, tak? Nie wiedząc, tak, co stoi za ich działaniem.
To mi się też przypomina pedagog w jednej szkole, który podczas całego szkolenia był zajęty czymś na komputerze. Natomiast jak doszliśmy właśnie do tych tematu sprawców, to miał tylko jeden pomysł na to. My musimy mieć takie środki, żeby od razu mógł tutaj wkraczać, nie wiem, albo zawiesić w prawach uczniach, czyli po prostu jakieś takie kary i tylko taki pomysł na to, czyli coś na pewno prawnie by się przydało, żeby tych uczniów najlepiej gdzieś odizolować od społeczeństwa. A mi się przypomina też taka sytuacja dziewczyny, która, to było jeszcze za czasów gimnazjów, ona pod koniec szkoły podstawowej straciła mamę. No i ta żałoba prawdopodobnie poszła w taką straszną złość. Ona biła wszystkich naokoło. No i jak trafiła do gimnazjum, to tam trafiła na fantastyczną panią pedagog. Ta pani pedagog zobaczyła, że poza tym, że ta dziewczyna leje wszystkich naokoło, to jeszcze jest bardzo, bardzo kreatywna. I zaryzykowała i postanowiła, że ona będzie przewodniczącą samorządu szkolnego. Oczywiście była afera w szkole, bo jak to nagradzać, funkcję taką dać, ona ma świecić przykładem, a wszyscy wiedzą, że ona biła. Ale pani pedagog postawiła na swoim. Metamorfoza przeogromna. Nie? Dziewczyna po prostu musiała się zająć, musiała godnie swoje stanowisko piastować. Ja ją poznałam, jak ona przyszła do technikum, z głową pełną pomysłów, to znaczy od razu przyszła do psychologa szkolnego, powiedziała, że ona ma takie pomysły, że może byśmy zrobili dzień życzliwości i może byśmy jakieś kubeczki, albo taki dzień, że będziemy fajną muzykę puszczać. Pełna głowa pomysłów, zupełnie jej się poprzewracało w drugą stronę, że właśnie szukała takich aktywności, gdzie ona będzie mogła pomagać i być życzliwa, ale to była robota tej pani pedagog, więc czasem spotkanie jednego takiego nauczyciela na drodze.
To jest to, co opisałaś, czyli spotkanie tego życzliwego, życzliwego dorosłego na swojej drodze, który po prostu w odpowiedni sposób nam pomoże, w odpowiedni sposób przeprowadzi tą interwencję, działania, które nam pomogą wyrwać się i wyjść z tego kręgu, którym do tej pory żeśmy trwali. To też jest ciekawa rzecz, że my też bardzo mocno rekomendujemy szkołom, z którymi współpracujemy, żeby zapytały uczniów, kogo by widziały właśnie po drugiej stronie, z kim uczniowie chcieliby rozmawiać, pracować, współpracować. I często to jest, no, uśmiecham się, bo jest to bardzo ciekawe doznanie, że czasami jest tak, że przez uczniów wskazywane są osoby, które całkowicie nie były przez dyrektora przewidziane do tej roli. Okazuje się, że to nie są ci ulubieni nauczyciele czy nauczycielki, ukochani i tak dalej, tylko czasami jest ta siekiera, ten fizyk, matematyczka, która stawia pały od góry do dołu. Ale jak się uczniów pyta, dlaczego on, dlaczego ona, oni mówią, dlatego że to jest ten porządny dorosły, dlatego że jak przyjdziemy, to oni nam pomogą, dlatego że oni pracują, oczywiście teraz parafrazuję swoimi słowami, tak, że oni poruszają się, ci nauczyciele, w ramach jakiejś formy, w ramach jakichś zasad, które zarówno wymagają przestrzegania od uczniów, ale również sami przestrzegają. No nie ma według mnie niczego gorszego niż umówienie się z dziećmi na pewne zasady i później nieprzestrzeganie ich. Przypominam też sobie scenę taką z warsztatów, gdzie pani wicedyrektor po prostu zrugała nastolatkę za wyciągnięcie telefonu, bo coś jej zapikało w telefonie, a po 5 minutach później sama zaczęła odpisywać na wiadomości w trakcie właśnie prowadzonych zajęć przeze mnie. No, jest to totalna niekonsekwencja, tak? Starajmy się być spójni dla tych dzieci, że jeżeli oczekujemy, żeby oni nam zaufali, to bądźmy po prostu fair do nich. Tak? Jeżeli się na coś umawiamy, to przestrzegajmy zasad.
Budujące jest to, że jednak są tacy dorośli, do których
są,
uczniowie idą.
Tak.
A powiesz więcej, jaka jest rola takiego interwenta? W jaki sposób on jest przygotowany do pracy w szkole, po tych szkoleniach, które Rescue oferuje?
W momencie, kiedy wchodzimy do szkoły, zaczynamy zawsze od spotkania z dyrektorem, tak? Uświadamiającego, że to nie jest zwykłe szkolenie, że nie pojawiamy się, znikamy i przychodzimy za rok z nowym produktem. Nie. Dyrektor dostaje od nas checklistę, jakie będą obowiązki, co trzeba będzie zrobić, w jaki sposób można by było wpleść Rescue w życie szkoły i w regulamin szkoły, tak? Potem mamy wykład dla kadry szkoły, tak jak już mówiłem, staramy się zaprosić wszystkich pracowników szkoły. To też jest ciekawe dla nas zdarzenie takie, że często jak się myśli o kadrze szkoły, łącznie z dyrekcją, to tylko myślą o kadrze psychologiczno-pedagogicznej, tak? Że gdzieś ta kadra pomocnicza nie jest postrzegana tak automatycznie jako pracownik szkoły. Może dlatego, że nie mają zajęć z dziećmi. Następnie mamy warsztaty dla interwentów, czyli dla osób, które zostały wybrane, wyznaczone, zgłosiły się. Zdecydowanie preferujemy wybrane i te, które się zgłosiły, niż wyznaczone. Na warsztatach z nimi pokazujemy, w jaki sposób działa system, w jaki sposób obsługiwać go. I potem jest duża część związana z już pracą merytoryczną interwenta, czyli jakie mogą się pojawić pytania, zgłoszenia, jakie warto zawrzeć procedury w szkole, żeby też chronić interwenta, tak? Bo też trzeba pamiętać, że interwent wykonuje pracę w ramach godzin swoich pracy, a nie po godzinach, co też jest, odbiegnę na chwileczkę od wyrażenia, też jest ciekawe, jak się rozmawia z dziećmi i mówimy im, że interwenci nie odpisują non-stop. Jest pytanie, a dlaczego? Ja mówię, a jeżeli ty byś, twoja mama była, tak? I chciałabyś, żeby o godzinie 1-2 w nocy odpisywała? No nie. Ja mówię, a zastanówcie się, jak jest z waszymi wychowawcami, kiedy się pojawiają oceny w Librusie. No i mówią, 1 w nocy i jest śmiech. Ja mówię, no zobacz, a twój rodzic? No to faktycznie nie fajne, no ma pan rację, tak? Dalej po spotkaniu z interwentami mamy spotkania z uczniami, gdzie pokazujemy im, też opowiadamy im o systemie, mówimy, kto będzie interwentami. Niektórzy z nas trochę bardziej proaktywnie wychodzą z nimi na korytarz, do szkoły, rozklejają naklejki, plakaty, które dostarczamy, w miejscach, które pokazują nam uczniowie, gdzie te informacje o systemie powinny być, żeby były łatwo i dyskretnie dla nich dostępne. Także tak wygląda proces wdrożeniowy. Spotkań z uczniami jest w zależności od wielkości szkoły, tak, bo nie jesteśmy w stanie pewnie spotkać się ze wszystkimi, ale staramy się być w miarę elastyczni i dyspozycyjni dla naszych partnerów. No i szkoły też otrzymują od nas cały pakiet związany z materiałami, z profilaktyką. Też, tak jak mówiłem, my nie znikamy. Po paru tygodniach, 6, kontaktujemy się, żeby sprawdzić, jak ten system funkcjonuje w szkole, czy czegoś nie potrzebują. Robimy nasze własne ewaluacje, cały czas podsyłamy im nowe materiały. Ostatnio zostały opracowane dodatkowe poradniki, poradnik interwenta, poradnik prawny, który zawiera większość odpowiedzi na pytania, co jest obowiązkiem nauczyciela w szkole i poza szkołą, tak? Te wszystkie materiały szkoła do nas dostaje w ramach już współpracy z nami. Staramy się, znając sytuację finansową oświaty, staramy się nie wyciągać ręki za bardzo do kieszeni oświatowej i to, co możemy, to po prostu dajemy od siebie, bo My jesteśmy pasjonatami, tak? Na końcu chcemy, żeby dzieciom było po prostu lepiej i żeby tych zachowań przemocowych było w szkole jak najmniej.
To, co jest ciekawe też, że dzieci, młodzież partycypowała w tworzeniu tego narzędzia, bo tak naprawdę to my od nich wiemy, bo wyszliśmy z założenia, że to oni wiedzą najlepiej, co będzie działać.
Nie można zrobić, Magdo, narzędzia dla dzieci bez uwzględniania zdania dzieci. Tak?
Znaczy, można, tylko czy będzie działać.
Ale czy to jest sens, tak? Często dostajemy pytania takie, a dlaczego to wygląda tak? No przecież jest era cyfryzacji, a wy za wszelką cenę wpychacie dzieci jeszcze bardziej w te smartfony. Ale jak żeśmy przeprowadzili badania z dziećmi, w ostatniej chyba fazie testów to było 500 wywiadów, czy jakoś tak, to dzieci powiedziały nam dwie rzeczy. Po pierwsze, musi być to w pierwszym kroku anonimowe, bo my musimy zobaczyć, czy temu dorosłemu tam naprawdę zależy, czy nas oleje i będzie miał to w nosie, żeby nie powiedzieć inaczej. A po drugie, musi być ta apka na smartfona. Jak żeśmy pytali, inne rozwiązanie, tak dalej, mówią, że nie, no jeżeli chcecie z nami się komunikować, to używajcie naszego języka.
Tak, to właśnie się zastanawiałam, czy dlaczego wyjąłeś mi to pytanie z ust a propos, dlaczego aplikacja, ale to jest też ciekawe, że uczniowie nam czasem, bo my cały czas ewaluujemy produkt, nie? I że uczniowie mają takie pomysły, na które my wciąż nie wpadamy. Pamiętam ten fokus w Katowicach, gdzie rozwiesić plakaty. Tak. Jak myślą dorośli? Dorosła pani pedagog wiesza plakat wewnątrz gabinetu w środku. Więc dzieci, które nie mają śmiałości przyjść, bo to jest też ta zaleta tej anonimowej aplikacji, tak, że my wyciągamy rękę do tej młodzieży, która z jakiegoś powodu nie przychodzi fizycznie, bo bardzo często jest w szkołach takie przekonanie, że my mamy super, i naprawdę bardzo często tak jest, że jest super zespół psychologiczno-pedagogiczny i tam dzieci przychodzą, tylko że jak rozmawiamy później z tymi paniami, to one mówią, kurczę, ja tu mam ileś godzin w tej szkole, uczniów jest 600. Ja nie wiem, czy któryś tam nie jest zaopiekowany, bo owszem, przychodzą, ja mam kolejkę, ja nie wiem, który w kolejce potrzebuje tej interwencji na już, tej pomocy na już, a być może jest jakiś uczeń, który już nie ma siły stanąć w tej kolejce.
Aplikacja pomaga to skolejkować. Naprawdę bym chciał, żeby były szkoły, w których nie dzieją się zachowania przemocowe. Niestety o większości po prostu nie wiemy. To jest takie trochę złudne wrażenie, poczucie, że u mnie się wszystko dobrze dzieje, ale jak się odwołamy znowu do badań, to pamiętajmy, szkoły średnie, te ostatnie klasy, poniżej 20% zgłaszalności. A wrócę jeszcze na sekundkę do materiałów, bo właśnie młodzież z Katowic zmusiła nas do opracowania wlepek do toalet,
tak,
gdzie muszą być one specjalnie właśnie przygotowane, odpowiedni materiał, żeby tam się utrzymał. I faktycznie od tego momentu każda szkoła dostaje też serię wlepek do toalet.
Ale powiedz, dlaczego do toalet?
Wiesz co, to może ty na to odpowiedz, bo to jest akurat pomysł od ciebie.
Moja działka.
Twoja działka, chodzenie po kibelkach z dziećmi.
Tak, no uczniowie ze zdziwieniem, że my na to nie wpadliśmy, powiedzieli, no jak to, gdzie się życie towarzyskie w szkole toczy? No w toaletach.
I albo drugie, gdzie można się zamknąć.
Albo gdzie można się zamknąć, schować przed innymi, to jest druga rzecz. Co było śmieszne, bo my sami mamy na stronie filmik pokazujący, na czym polega przemoc relacyjna i rzecz dzieje się w toalecie. Natomiast już w praktyce jakoś się nam to nie przełożyło, ale teraz już się przekłada w toaletach, ale też ja dlatego lubię z uczniami rozmawiać, bo oni podpowiadają nam właśnie takie rzeczy, na które sami byśmy nie wpadli. Nie oni wiedzą, gdzie jest automat z napojami i że tam dużo uczniów zawsze stoi i tam przechodzi. Bardzo ważne jest też w szkołach, że nawet jak już jest system reschool, żeby przypominać o tym, że on jest, ale też żeby nawet jak jakieś szkoły inną profilaktykę prowadzą przeciwprzemocową, to uczniowie mówią, że o tym mówi się mało. Bardzo mało też zapamiętują z takich działań profilaktycznych, jak już się robi.
Większość działań profilaktycznych, które wchodzi, to wchodzi teraz już w tej chwili szkolenie, warsztat, dziękujemy, do widzenia. Tak? Tutaj trzeba o tym pamiętać. Dzieci oczywiście zapamiętają, część wyciągną, ale bardzo często jest też tak, że one mają, ja mam dwie córki, tak? Jedna 19-letnia, druga 7-letnia. Czasami u nich to działa zarówno u jednej i drugiej, jak pamięć złotej rybki. Odwrócą głowę i tato, ale co ty mówiłeś, tak? Więc te lekcje przypominające są bardzo potrzebne. To nie jest tak, że jak przejdziemy wszystkie lekcje z uczniami, to jest już odhaczone, załatwione i tak dalej, tak? Obowiązkowo zawsze powinno być na początku każdego roku szkolnego, ponieważ ten okres wakacyjny jest tą przerwą, kiedy może się zmienić bardzo dużo, a już tym bardziej w momencie, kiedy idziemy do nowej szkoły.
I druga rzecz, że początek roku szkolnego to też jest taki newralgiczny moment, nie? Bo są takie momenty, kiedy my możemy trochę się spodziewać i być bardziej czujnym, tak, że coś się może w klasie zadziać, bo to są takie właśnie momenty jak początek roku szkolnego, zmiana wychowawcy albo zmiana, że ktoś odchodzi albo dochodzi do klasy. To są takie momenty, kiedy się ta struktura klasy zmienia i tam oni będą znowu próbowali się poukładać w tym kręgu swoim.
Zgadza się. No ta hierarchia musi być, tak? I teraz pytanie, jak tą hierarchię osiągnąć w sposób taki w miarę bezpieczny, spokojny, w harmonii, a nie, że tak powiem, zostawiając po sobie pobite, pokrzywdzone, zranione dzieci. Tutaj my posługujemy się bardzo często grafikami naszej graficzki i Ilony Myszkowskiej i Piotr Krycielski zamówił dwie kapitalne grafiki, które też są wplecione w nasze wykłady, właśnie pokazującą taką piramidę i ścieżkę. Jak tam można dojść? Na spokojnie, z uśmiechem, lubiąc się, albo po prostu zostawiając po sobie zgliszcza. Jak tego nie zrobić? Ja też bym tylko powiedział, że bo to my tutaj czasami się uśmiechamy i ten, ale to jest na tej zasadzie, że my weszliśmy w ten temat ponad 3 lata temu. Gosia Wójcik zajmuje się tym 12 lat. To nie jest tak, że my ten temat bagatelizujemy, czy chcemy, żeby on brzmiał lekko, miło, przyjemnie dla ucha, ale w jakiś sposób też pomiędzy sobą musimy redukować ten stres, a od zawsze wiemy, że humor jest dobrym sposobem odreagowywania.
To, co właśnie teraz mówisz i już wcześniej trochę powiedzieliśmy o tych takich nieoczywistych zachowaniach i przemocy relacyjnej, ale nie pojawiło się chyba jeszcze podczas całego spotkania bardzo ważne słowo, które my bardzo często wprowadzamy w szkołach i chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, słowo bullying.
Tak, pojawia się przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna, cyberbullying. Zresztą cyberbullying najbardziej klei się chyba w mediach, które zajmują się tą częścią elektronicznym internetem. Bullying spina to wszystko w sobie, tak? O bullyingu mówimy wtedy, kiedy występują cztery główne cechy. Po pierwsze, zawsze atakuje ten silniejszy. Po drugie, jest to zawsze atakowany jest słabszy, tak? Dalej mamy to, że jest to powtarzalne. Czyli już na początku rozmowy mówiliśmy, że dzieci nie regulują sobie, nie mają sposobów regulowania emocji, ale tutaj mówimy o zaplanowanych działaniach, które mają skrzywdzić kogoś po to, żebym ja miał lepsze punkty, lepszą pozycję, plus 10 do, że tak powiem, do prestiżu, tak? Jak to zależnie od tego, jak sobie dzieci tą klasyfikację robią. No i zawsze praktycznie jest przy udziale świadków. Bardzo rzadko zdarza się, żeby agresor, agresorka zaatakowała osobę w momencie, kiedy nie ma świadków, gdzie ktoś tego nie zobaczy. Nawet w naszym kręgu przemocy jest taka rola wrogojaciel, wrogojacielka, chociaż żeńska forma chyba też była zdradziciółka, albo jakoś tak.
Zdziraciółka.
Zdziraciółka, przepraszam.
To zawsze budzi nauczycieli, jak mamy szkolenie.
Tak,
co to za słowo?
Co to za słowo, tak. To są osoby, które przyjmują postawę dwojaką, tak? Czyli w momencie, kiedy mają ten kontekst jeden na jeden z osobą doświadczającą przemocy, to często są tym jedynym kumpelą z klasy, z którym się rozmawia. Ale w momencie, kiedy pojawia się kontekst grupy, pojawiają się inne osoby, staje się kibicem, staje się często agresorem. No i wtedy wchodzi już racjonalizacja, czyli wchodzą strategie moralnego dystansowania się, mówiąc mądrym językiem, czyli na przykład przerzucenie odpowiedzialności. Gdybyś nie był gruby, to byśmy się ciebie nie czepiali, tak? No jak schudniesz, to wtedy włączymy cię do swojej grupy. A doskonale wiemy, że jak schudnie, to prawdopodobnie znajdzie się inny powód. Bo czyli, to nie o to chodzi.
Czyli dzieci muszą sobie wymyśleć jakieś uzasadnienie, dlaczego tak. Nie pomagam, no bo każdy o sobie myśli
ale
dobrze.
Ale my robimy to dokładnie to samo jako dorośli. Weźmy na przykład osobę, która leży na przystanku, tak, od której czuć alkohol, niby. I mnóstwo osób stoi naokoło, się patrzy, przygląda, ale nikt nie podejdzie sprawdzić, no bo pewno się schlał i leży, tak? A może to jest cukrzyk, którym właśnie skoczył poziom insuliny. A my stoimy, patrzymy, nikt nie podchodzi, więc ja nie muszę, tak? Rozproszenie odpowiedzialności.
No, to dlaczego nie reagują, to trochę wyjaśnia uczniowie.
Zapożyczają od nas. Zapożyczają od dorosłych. Stosują dokładnie te same strategie, które stosujemy my. Więc tutaj jest też rola rodziców, o której żeśmy też wspominali, pokazywania postawy obywatelskiej, tak? Reagowania, działania, nie bycia obojętnym.
No, my jako dorośli pewnie też mamy sobie trochę do zarzucenia.
Pewnie każdy z nas.
Natomiast ja mam takie poczucie, wiesz, i szkole, i kadrę, i młodzież, i dzieci. Ja widzę zainteresowanie ich tym tematem. Nawet te nastolatki, którym tak nie bardzo wypada
że niby posłuchać, są jak
nie? Że oni tak chcą mieć znowu coś mi tu przyszli i trują, nie? To jak pokazujemy krąg przemocy, że tak naprawdę w twoich rękach, bo to, co my uczniom też mówimy zawsze, to wy macie największy wpływ na to, bo ty mówiłeś już o tej sprawczości uczniów, tak. To wy macie największy wpływ na to, co się dzieje w waszej klasie. Jak ich nauczymy, że na czym polega różnica między donoszeniem a zgłaszaniem, a pomaganiem? Przecież jak jest wypadek samochodowy, no to my się nie zastanawiamy, my dzwonimy po pomoc. No wiadomo, że kogoś sypniemy, bo ktoś tam jest sprawcą, ale w ogóle w ten sposób o tym nie myślimy, nie? Tylko, no to dlaczego, jeżeli mojej koleżance dzieje się krzywda,
dlaczego
ja mam nie
pomóc?
A co jest ciekawe, bo aplikacja była dedykowana konkretnie przemocy rówieśniczej, to okazało się w trakcie, że jak uczniowie uczą się reagować i faktycznie, no powiedzieli nam, że jest taka aplikacja, to piszę tu do pani. To zgłaszają też inne rzeczy. Zgłaszają, że mojej koleżance dzieje się krzywda, taka ze strony rówieśników, ale na przykład, że moja koleżanka nie je ósmy dzień, bo postanowiła się odchudzać, a ja obiecałam, że nie powiem, bo jestem przyjaciółką, możecie jakoś pomóc.
To jest niesamowite, bo my żeśmy o tym w ogóle na początku nie myśleli. Skupiliśmy się, jak często dorośli, na pewnym wycinku, który chcieliśmy zaadresować. I okazało się, że dzieci właśnie, uczniowie pokazują, że można inaczej, tak? Że jeżeli jest już nawiązany kontakt z tym zaufanym dorosłym, jest grupa osób, która odpowiada, że nawet jeżeli w pierwszej kolejności testując, czy tam ktoś jest, napiszemy siema, siema, czy tam ktoś jest, albo halo, halo i tak mnie olejecie, a jednak z drugiej strony interwent, interwentka odpowiedzą, zapytają się, jak mogę ci pomóc, to nagle się okazuje, że u niektórych to otwiera w ogóle przestrzeń do komunikacji z tym zaufanym dorosłym. Zresztą znowu dzieci zmusiły nas do tego, że już nie będziemy mieli przycisku zgłoś przemoc, tak? Wyróżnionego wśród innych tam rodzajów przemocy, ale przycisk imienia opis na chcę pogadać. Dlatego, że oni po prostu czasami chcą porozmawiać, pogadać, powiedzieć, co im leży na sercu, zapytać o coś, zaadresować temat, którym byłoby im trudno przyjść i twarzą w twarz powiedzieć.
I to, co jest ciekawe, że oni korzystają z tego guzika, i to jest taki pierwszy kontakt, natomiast oni nie gadają za pomocą aplikacji. Oni łapią kontakt z tym porządnym dorosłym i bardzo szybko przychodzą, dają się zaprosić na żywo.
Tak, często się tak zdarza, dokładnie. Bo oni chcą zobaczyć, że są traktowani fair, że są traktowani poważnie i że nie zostaną zignorowani, że nie będzie to zbagatelizowane.
To tak, jakby podsumowując, to ważne jest, żeby reagować na te różne zachowania, które mogą nam się wydawać takie, no to takie niby nic, bo okazuje się, że one są bardzo często dotkliwe i po to na nie reagujemy, żeby nie dopuścić do bullyingu, bo jak już nam dojdzie do bullyingu w klasie, wtedy bardzo trudno jest coś zrobić, bo to, co wiemy, to najwięcej możemy zrobić profilaktyką,
tak,
a nie...
Interwencje oczywiście też są potrzebne, tak, ale sama profilaktyka może nas bardzo w tym wszystkim wspomóc. No i też rozmawiać między sobą. Nauczyciele powinni w grupie między sobą rozmawiać, sprawdzić, tak jak żeśmy mówili o tym wycinaniu, wykluczaniu, czy faktycznie jest tak, że ten Krzysiek czy Magda siedzą cały czas sami. Czy na przykład jest tak, że jak ktoś zauważy, że na przykład Marta wybiega ze szkoły, czy to się zdarza tak codziennie i jest to objaw tego, że ona po prostu ucieka, żeby jak najszybciej tą szkołę opuścić i mieć spokój, żeby prześladowcy jej nie ścigali. Znamy też przypadki, gdzie dziewczynki miały wymyślone po 5 tras do szkoły, tak, żeby przypadkiem nie trafić na osoby, które im dokuczały, które ich bullyingowały.
Czyli coś można zrobić.
Można zrobić bardzo dużo, tylko trzeba chcieć.
Trzeba chcieć i wiem, że jest masę takich nauczycieli, mamy wspaniałych interwentów, z którymi już współpracujemy. To, co od nich często słyszymy, to tych zgłoszeń nie ma aż tak dużo, jak się baliśmy. To znaczy, bo no, to wiele też godzin spędziliśmy na rozmowach z interwentami.
Tak, myślę, że lęki interwentów i nauczycieli to jest temat na zupełnie osobną rozmowę i pewno nawet dłuższą niż dzisiaj prowadzimy. Ale często jest tak, że te lęki są u nas w głowie jako dorosłych. Tak jak czasami my przeceniamy zdolności do radzenia sobie u osób młodszych, u dzieci, to z drugiej strony oni czasami nie mają tych lęków, ponieważ nie mają takiego doświadczenia, którego my mamy po tych swoich 20 paru, 30, 40, 50 latach życia, tak? Nie są w stanie nawet wygenerować niektórych pomysłów, które nam przychodzą do głowy, bo nie mają takiego doświadczenia.
Tak. To, co często też nauczyciele mówią, to czy ja mam kompetencje do tego, żeby wspierać dzieci. No, drodzy nauczyciele, wspieracie cały czas, bo ten system jest tylko pomocą, jest tylko do zgłaszania, do ułatwienia komunikacji, do udrożnienia jej. Natomiast to, co słyszymy od interwentów, no to wy to cały czas robicie, czyli opiekujecie dzieci i szkoła faktycznie pełni tą funkcję nie tylko edukacyjną, ale wychowawczą i okazuje się, że te kompetencje są, a w razie czego zawsze możecie liczyć też na wsparcie z naszej strony, dlatego że macie do dyspozycji i takie wsparcie dla siebie psychologiczne w ramach oczywiście systemu i takie wsparcie, że jeżeli pojawi się jakaś sytuacja, z którą nie bardzo wiadomo, co zrobić, to możecie też się umówić z kimś z naszego zespołu, kto wesprze. No i poza tymi wszystkimi poradnikami, które tutaj dostaniecie, to jest jeszcze możliwość umówienia się z prawnikiem specjalizującym się w prawie oświatowym, który również pomoże. Także tym bardziej zachęcam do wzięcia udziału w naszym projekcie.
Do 17 maja można zgłaszać szkoły ponadpodstawowe na stronie SWPS-u Przełam Krąg Przemocy.
Tak jest.
Zapraszamy.
I zgłaszać mogą zarówno rodzice, jak i nauczyciele, jak i dyrektorzy. Szczegóły są w regulaminie. Także zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie. Krzysztof, dziękuję ślicznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.